Na początku, zanim jeszcze początek, był Bóg, który sam sobie świetnie wystarczał. Był Ojciec, który miał w sobie Syna. Miał go tak doskonale w sobie, że ich miłość stała się osobą. I aby bardziej kochać, Ojciec wydał obok siebie swojego Syna. Syn wyszedł z łona Ojca, ale więź ich łącząca cały czas pozostała osobą. I tak istnieli, zanim jeszcze początek, Ojciec i Syn i Duch Święty pomiędzy nimi. Ale aby miłość była pełniejsza, musi posunąć się do granic możliwości samej miłości. Musi umieć przebaczać. Musi mieć możliwość, aby przebaczać. Dlatego padły te sakramentalne, początkowe słowa: uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. I stał się człowiek. Bóg wreszcie miał kogoś, kto kochał go za darmo, bo żadna nasza zasługa, że istniejemy. Ale człowiek, aby był wolny, musiał mieć możliwość wybrania nie Boga. I tak się stało. Za potrzebem szatana człowiek wyszedł z kręgu miłości Ojca, Syna i Ducha. Wyszedł przez grzech. Ale już wtedy Bóg zapowiada, że podejmie akcję ratunkową, że człowiek, ten, który zgrzeszył, wróci. Ten, który z prochu został wzięty, wróci znowu tam do początku. Prochem jesteś, w proch się obrócisz. Te słowa nie tylko mówią o marności. One mówią przede wszystkim o miłości. Ja ciebie uczyniłem i do mnie powrócisz, mówi Bóg. I kiedy grzech rozprzestrzeniał się przez Adama i Ewę i ich potomstwo i każdego z nas, kiedy grzech rozprzestrzeniał się na ziemi, Bóg powiedział: ja ciebie uratuję, poślę mojego Syna. I co jakiś czas przypominał to, mówiąc: spośród narodów świata, grzesznych narodów, wybrał sobie jeden, nieprzypadkowo, naród wybrany. I na jego losach pokazywał całemu światu, że jest Bóg. Nie żaden rzeźbiony, wymyślony z kamienia, ale prawdziwy, żywy, który jest miłością. I tak oto pośród różnych perypetii i losów tego narodu Bóg dotrzymał słowa i przyszedł. I stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas. Był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. I dorastał tak jak my. I kiedy osiągnął wiek 30 lat, znów tak jakby duchowo połączył się z Ojcem i Duchem. Cały czas byli połączeni, ale tak dla nas w sposób widoczny. Bóg, czyli Ojciec i Syn i Duch, w wodach Jordanu, w wodach chrztu pokazali się światu jako jeden Bóg. I od tamtej pory Syn Boży, ten, który był na początku i za nim początek, od tamtej pory Syn Boży ratuje człowieka. I te sytuacje, które przeżywaliśmy wczoraj i które przeżywamy dzisiaj, te sytuacje to jest największy dowód miłości Boga do człowieka. Ojciec posłał tego, z którym był od zawsze związany więzami miłości. Posłał go na grzeszną ziemię, aby uratował grzesznego człowieka, który sam w ten grzech się wpakował. Znamy tę historię, nie chcę jej teraz opowiadać. Zresztą jesteśmy jej świadkami, uczestnikami, tu i teraz, bo to żadne przypomnienie. Liturgia to jest rzeczywiste uczestniczenie, chociaż w czasie później, ale w liturgii czasu nie ma. Jest zawsze teraz. Przez gorzkie żale tego Wielkiego Postu chcieliśmy, aby Bóg nam opowiadał, co On sam zechciał, aby zostało zapamiętane. Dlatego posługiwaliśmy się głównie tekstami biblijnymi. I nie inaczej będzie dzisiaj. Chrystus umarł, ale gdzie jest teraz? Bo przecież nie można umrzeć i przestać istnieć, jak chcą niektórzy dalekowschodni filozofowie. Człowiek zawsze istnieje. Nie wszyscy dzisiaj się smucą. Nie wszyscy byli smutni w momencie śmierci Chrystusa tam 2000 lat temu. I nie mówię tutaj o grzesznikach, o tych, którzy go zamordowali, o faryzeuszach, arcykapłanach. Chcę powiedzieć o kimś, kto się tak ucieszył ze śmierci Jezusa, że stało się to dla niego zbawieniem. Posłuchajmy. Z pierwszego listu świętego Piotra. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również, zgodnie z tym wzorem, ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jezus teraz jest w piekłach. Mówimy w wyznaniu wiary, zstąpił do piekieł. Czym są owe piekła? Chciałbym, abyśmy teraz posłużyli się oczami. Już nie tyle wyobraźni, ale zechcieli spojrzeć na rzeczywistość piekieł, którą teraz tutaj na ścianie uczynię. To ikona. A ikona to obraz, który ma odbicie w rzeczywistości, który jeszcze nie widać, ale ta rzeczywistość istnieje. Spójrzcie. Jest to ikona, która jest utworzona w początkowych wiekach chrześcijaństwa, w dzisiejszej Turcji. Widać na niej scenę Chrystusa, który schodzi do piekieł. Pod jego nogami połamane drzwi Szeolu, drzwi piekieł, w których zamknięci byli wszyscy, którzy przed Chrystusem odeszli z tego świata. Duchy sprawiedliwe, a więc ci ze Starego Testamentu, którzy byli wierni Panu Bogu, ale także i wszyscy ci, którzy byli niewierni. Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, wchodzi do piekieł jako zwycięski król. I to się dzieje teraz, w tym momencie. Jezus wchodzi, pod wrotami związany i spętany szatan. Wokół niego gwoździe i klucze, symbol zamknięcia, które są w rozsypce. To Jezus, który jest uwielbiony. Na kolejnym obrazie, który będzie jest powiększeniem, widzimy postać Jezusa. Zobaczcie, to nie jest człowiek cierpiący. To jest król, to jest zwycięzca. To jest ten, który ze spokojną twarzą jest pewien tego, czego dokonał. Jego szaty są lśniące jak biel, przypominając chwałę góry Tabor. Jego spojrzenie jest utkwione cały czas w Bogu Ojcu, który go podtrzymuje. Depcze stanowczo drzwi Szeolu i ofiarę pod tymi drzwiami szatana. Otoczony chwałą w pięknym migdale, który zawsze jest symbolem chwały zmartwychwstałego. I trzyma za rękę Adama i Ewę, pierwszych rodziców. Nowy Adam schodzi do piekieł po człowieka, błogosławi mu, pozdrawia go, mówi, że od tej pory grzeszny Adam i zwycięski Chrystus Adam to już jedno. Na kolejnym obrazie, który jest prawą stroną tej ikony, widać może trochę słabo, ale w prawym dolnym rogu Adama, który trzyma Chrystusa za rękę, a za nim owe duchy sprawiedliwe, owe osoby, które które tak niedawno jeszcze czekały, aż przyjdzie Zbawiciel, aż Jezus umrze na krzyżu, a teraz z wielką radością i weselem wskazują na Niego. Pierwszy po prawej to Jan Chrzciciel, który już raz ludziom na ziemi objawił: oto Baranek Boży, to jest ten zwycięzca. Za nim zaraz król Dawid, praojciec Jezusa w linii ludzkiej. Obok niego Salomon, mądry król i wielu, wielu innych. Po drugiej stronie ikony, na kolejnym obrazie, widzimy pokolenie rodu Józefa. Pierwszą osobą, której całej nie widać, jest Ewa, ale zaraz za nią stoi Józef biblijny. Nie ojciec prawny Jezusa, ale ten Józef, który był sprzedany, który w oczach braci został zabity, stoi w odnowionej, pięknej szacie z ręką pasterską. Ten, który prowadzi swój ród, oddaje tę laskę, tę laskę pasterską Jezusowi, który ma prowadzić ród Józefa dalej, Efraima, Beniamina, Manassesa i wszystkich braci. Stary i Nowy Testament jest łączony. I kiedy spojrzymy raz jeszcze na całą ikonę, zobaczymy Chrystusa w środku, zwycięskiego, trzymającego Adama i Ewę, a w nich całą ludzkość. I kiedy Jezus wychodzi z piekieł, kiedy zmartwychwstaje, kiedy wraca do nas na ziemię, nie wychodzi z domu smutku i płaczu, ale z domu weselnego. Jezus opuszcza piekła, które stają się puste. Puste dla tych sprawiedliwych, ale ci, którzy ulegli potępieniu, zostają tam na zawsze. Chrystus Pan, jedyny sprawiedliwy, którego władzą jest krzyż, stoi teraz i w geście uwielbienia Boga Ojca w Duchu Świętym przywraca całą ludzkość do tego stanu, który był na początku. I dlatego dzisiejsza uroczystość, ten dzień Triduum Paschalnego, nie jest dniem tylko i wyłącznie smutku, bo jeśli miałby być dniem smutku, to znaczy, że Chrystus nie zmartwychwstanie. Jutrzejszy dzień, dzień ciszy, dzień wielkosobotniego zamyślenia, jest dniem oczekiwania. Kiedy Jezus uporządkuje piekła, kiedy wyprowadzi z nich człowieka, a więc każdego i każdą z nas, wtedy Jezus powie: naprawdę wykonało się. Plan, który został zepsuty przez grzech, przez szatana, został na powrót przywrócony na własne ścieżki. I Bóg o tym mówił. I pozwólcie, bracia i siostry, że zakończę fragmentami Psalmu 80. Patrząc na tę ikonę, może odsunę się, będzie lepiej widać. Posłuchaj, pasterzu Izraela, ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa, ty, który zasiadasz na cherubach, zabłyśnij przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem. Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc. O Boże, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Boże zastępów, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia. Powróć, o Boże zastępów, wejrzyj z nieba, zobacz i nawiedź tę winorośl i chroń tę, która zasadziła Twoją prawicę, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Ci, którzy ją spalili w ogniu i wycięli, niech zginą od grozy Twojego oblicza. Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy, nad synem człowieczym Adamem, któregoś utwierdził dla siebie. Nie odstąpimy już więcej od Ciebie. Zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. Panie Boże zastępów, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.